ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
Paweł Balinowski i jego gość. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry. Ze mną na łączach jest pan profesor Jerzy Hausner, były wicepremier, były minister gospodarki, twórca Open Eyes Economy Summit, którego szósta edycja właśnie teraz rusza w Krakowie i właśnie z tej okazji rozmawiamy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zanim o kongresie i zanim o tym, co się dzieje właśnie w Krakowie, ja chciałem zapytać o te kwestie bardzo aktualne, czyli o sprawę kryzysu na granicy, a właściwie pomysłu na jego rozwiązanie, bo pojawiają się takie propozycje, że pomysłem byłoby zamknięcie wszystkich granic z Białorusią. Miałaby to zrobić i Polska, i Litwa. Jakie byłyby skutki gospodarcze dla Unii Europejskiej, dla Polski, gdyby do tego doszło?
No, to jest korytarz tranzytowy. Polska stanowi taki korytarz tranzytowy i kolejowy, i drogowy pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Zawsze uważaliśmy, że z jednej strony jest to położenie niedogodne z punktu widzenia militarnego, ale dogodne z punktu widzenia gospodarczego. Gdybyśmy w tej chwili próbowali rzeczywiście zamknąć te granice, to pytanie, co osiągnęlibyśmy politycznie, czy osłabilibyśmy to napięcie? Natomiast na pewno musielibyśmy się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami gospodarczymi. Więc wydaje mi się, że na taki ruch się raczej nikt nie zdecyduje.
Byłaby to broń obosieczna w tym wypadku, przynajmniej jeżeli chodzi o gospodarkę?
No tak, sami musielibyśmy ucierpieć, wierząc w to, że w jakiś sposób tak dotkniemy gospodarkę białoruską, że nastąpi zmiana w linii politycznej, zmiana postępowania na granicy. Moim zdaniem to jest mało prawdopodobne. To raczej wepchnie reżim Łukaszenki jeszcze bardziej, mówiąc wprost, w łapy Putina.
Panie profesorze, wracając do tych bardziej aktualnych spraw, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, dzisiaj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy o zmianach podatkowych w Polskim Ładzie. Ja przypomnę naszym słuchaczom, kwota wolna 30 tysięcy, próg podatkowy 120 tysięcy, ale też brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Te zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia. Politycy mówią, że to jest historyczna obniżka podatków. Czy rzeczywiście w sytuacji galopującej inflacji, tego, że ona jest bardzo wysoka i być może będzie jeszcze większa, to w jakiś sposób może zrekompensować straty tym osobom, które je ponoszą ze względu na inflację?
No przede wszystkim nie nazywałbym tego obniżką podatków, no bo trzeba pamiętać, że to jest raczej redystrybucja. To znaczy, że pewne osoby w wyniku tych zmian zyskają, ale inni stracą. Rachunek dla budżetu zdaje mi się być ogólnie rzecz biorąc neutralny, albo lekko pozytywny dla budżetu, jeśli zważymy, jakie będą konsekwencje dla samorządów terytorialnych, bo my rozmawiamy o obywatelach, o płatnikach podatku PIT, ale pamiętajmy, że w konsekwencji zmniejszenia niektórych obciążeń PIT-u nastąpi także zmniejszenie wpływów do samorządów terytorialnych, do ich budżetów, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących, przede wszystkim w takich dziedzinach jak kultura, edukacja, sport, ale także spowoduje obniżenie poziomu usług publicznych, także z tych z zakresu pomocy społecznej. Więc wydaje mi się, że nawet jeśli ten rachunek z punktu widzenia państwa jest neutralny lub lekko na plus, to z punktu widzenia obywateli dosłownie na wprost od 1 stycznia dla jednych korzystny, dla drugich niekorzystny. Natomiast w dłuższym okresie czasu mam wrażenie, że jednak będziemy widzieli negatywne skutki, które uderzą nas przede wszystkim przez zmianę sytuacji na poziomie miast.
A w kontekście tego, co czytamy na przykład w raporcie ekspertów Open Eyes Economy Summit, o tym, że polityka publiczna koncentruje się na potrzebach starszych pokoleń, często omijając potrzeby ludzi młodych i pogłębiając w ten sposób różnice międzypokoleniowe. To jest jeden z cytatów właśnie z tego raportu. Jak te zmiany właśnie między innymi związane z Polskim Ładem tutaj rokują w tej kwestii? Czy rzeczywiście te podziały międzypokoleniowe one będą tylko coraz szersze i coraz większe?
No pamiętajmy, że wśród tych, którzy są emerytami czy rencistami, szczególnie chodzi o emerytów, są ci, którzy mają relatywnie wysokie emerytury. Trzeba oczywiście pamiętać, że te emerytury odzwierciedlają to, ile wpłacili do systemu, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez cały okres swojego życia. Więc to nie jest to, że ktoś im te pieniądze darował, tylko oni te pieniądze wypracowali. I te osoby o wyższych świadczeniach na tych zmianach stracą. Natomiast zyskają te osoby, które mają niższe świadczenia. Gdybyśmy pominęli inflację, można powiedzieć, no mamy tutaj do czynienia z redystrybucją, pewnie jedni się będą z tym zgadzali, inni nie. Tym bardziej, że pamiętajmy, że nasz system emerytalny, jeśli ma utrzymywać swoją zdolność do wypłaty emerytur, no musi być względnie zrównoważony, a to zrównoważenie wynika właśnie z zasady ekwiwalentności. Otrzymujesz świadczenie współmierne do tego, ile twoich składek pracodawca i ty wpłaciłeś. Jeśli naruszymy tę zasadę dla redystrybucji, no to oczywiście będziemy w istocie rzeczy podważali zdolność tego systemu do wypłacalności. Więc do tego dodajmy
inflację. A gdyby tak właśnie dodać do tego inflację, bo wiemy, że inflacja jest bardzo wysoka, no to i pytanie to też, czy będzie większa, bo to też wiele osób pyta.
No moim zdaniem tak, że w konsekwencji tych zmian będziemy mieli oczywiście wzrost pewnej ilości dochodów gospodarstw domowych i będzie wzrost popytu w pewnych grupach towarów i usług, ale w istocie rzeczy, jeśli nawet to nie wpłynie na pobudzenie inflacji, bo tego nie jestem pewny i niech próbuję twierdzić, że ta redystrybucja pobudzi inflację, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że inflacja wysoka będzie nam towarzyszyła co najmniej jeszcze przez 2 lata, co najmniej, powtarzam, przez 2 lata, no to wtedy musimy się liczyć z tym, że nawet jeśli ci słabsi ekonomicznie zyskają, to i tak stracą w wyniku inflacji. Pytanie, co się wtedy stanie. No weźmy sobie przykład, który dzisiaj jest oczywisty sposób podawany, że od 1 stycznia wzrasta płaca minimalna o 200 zł. Natomiast jeśli ktoś sobie policzy inflację rzędu 7-8%, to widać wyraźnie, że żadnego wzrostu realnego nie będzie. A jeśli ta inflacja będzie powyżej 7,5%, to znaczy, że płaca minimalna, mimo że podniesiona, będzie mniejsza z punktu widzenia realnego. No pytanie, co będziemy podnosić płacę minimalną, to znaczy nakręcać inflację.
Pan profesor Jerzy Hausner jest dzisiaj moim państwa gościem. Panie profesorze, a czy receptą jest kolejna podwyżka stóp procentowych? Adam Glapiński, szef NBP, o tym mówi, że nie może tego wykluczyć, a wręcz jest to bardziej prawdopodobne niż utrzymanie stóp procentowych na tym samym poziomie. Czy to jest rozwiązanie tego problemu?
Znaczy, proszę zwolnić mnie z komentowania słów prezesa Narodowego Banku Polskiego, ponieważ wypowiadał w ostatnim okresie tak różne tezy, że ja nie bardzo wiem, która z tych tez jest aktualnie obowiązująca.
To panie profesorze, to dlatego już nie mówiąc o słowach Adama Glapińskiego, mówiąc o tym, czy podwyżka stóp procentowych jest tutaj receptą na wysoką, galopującą inflację, jeszcze wyższa podwyżka stóp procentowych niż zostały one podniesione ostatnio.
No, pytanie, jakie mamy instrumenty? Czy jeśli nie godzimy się z tym, że inflacja jest tak wysoka, to pytanie, jakie mamy instrumenty? I podstawowym instrumentem duszenia inflacji, bo my powinniśmy dusić inflację, jest wzrost stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, co oczywiście musi oznaczać, to miejmy świadomość, że natychmiast wzrosną ceny, stopy rynkowe, a w związku z tym ci wszyscy, którzy zaciągnęli jakikolwiek kredyt, będą musieli płacić wyższe raty i wyższe odsetki.
I o tym cały czas to rozmawiamy oznacza z moim gościem, z panem profesorem Jerzym Hausnerem w RMF24 w naszym radiu internetowym, w interi.pl oraz na naszych stronach w sieci.
Więc to oznacza,
panie profesorze, właśnie, co to oznacza? Czy to oznacza, że ci wszyscy ludzie, którzy mają teraz kredyty, a być może wzięli nowe kredyty, że oni się, że ich ta podwyżka stóp procentowych zdławi, że doprowadzi ich do tragicznej sytuacji finansowej, jeżeli by one znowu zostały podniesione?
Nie, no ja tego bym tak nie widział, że to jest jakaś katastrofa, ale to jest obciążenie dodatkowe, tak? Więc jeśli dyskutujemy o rachunku zysków i strat, o obciążeniach w wyniku procesu, który nazywamy Polskim Ładem, no to musimy uwzględnić to, co się dzieje jakby w drugiej sferze, w sferze inflacji. I jeśli to uwzględnimy, to widać wyraźnie, że sytuacja w większości gospodarstw domowych nie będzie lepsza, tylko będzie gorsza. Tylko, że to nie jest spowodowane tym, że rząd podejmuje dzisiaj jakieś decyzje, tylko tym, jakie decyzje rząd i Narodowy Bank Polski podejmował wcześniej. Większość ekonomistów podkreślała, no wielu ekonomistów, w tym ja, że należało podnosić stopy procentowe wcześniej, a przede wszystkim nie należało ich jeszcze dodatkowo obniżać. I to nie jest teza, która się pojawiła 3 miesiące temu czy pół roku temu. To jest teza, którą wielu ekonomistów przedstawiało już 2 lata temu, kiedy inflacja była powyżej celu inflacyjnego. To wtedy należało reagować, podnosić stopy, bo dzisiaj na dobrą sprawę należałoby je obniżać. No ale nie można ich obniżać, jeśli ma się inflację, która sięga 8%. W związku z tym my desperacko będziemy starali się w tej chwili dławić tą inflację, no bo ona jest bardzo poważnym zagrożeniem. Tylko pamiętajmy, że ta kuracja jest kuracją końską, no bo ona będzie dawała po prostu negatywne efekty w wielu różnych miejscach. I w związku z tym chcę wyraźnie powiedzieć, nie odwróci się tego, co się stało, ale trzeba o tym mówić, żeby być uczciwym w myśleniu i działaniu. Natomiast niewątpliwie stopy procentowe powinny być podnoszone. Ja tylko chciałbym wiedzieć, nie jak podniosono, jaka będzie decyzja konkretna, tylko jaka jest linia tej polityki pieniężnej, ponieważ polityka pieniężna działa z opóźnieniem.
No właśnie, panie profesorze, jeżeli pan słucha, prosił pan, żeby nie komentować słów Adama Glepińskiego i tego nie chciałbym robić. Chciałbym zapytać o jakby ogólny przekaz, który płynie do nas ze strony Narodowego Banku Polskiego. Dość kontrowersyjny według niektórych, włącznie z dzisiejszym komunikatem w obronie niezależności Polskiego Banku Centralnego, w którym no, jest wylany duży żal na to, że dziennikarze atakują NBP, że oskarża się dziennikarze o rozsiewanie fake newsów i tak dalej, i tak dalej. Pan widzi tutaj jakąkolwiek spójność komunikacyjną. No i jaki może być skutek właśnie komunikowania się ze światem zewnętrznym w tym wypadku właśnie w ten sposób?
Dobrze. Zastanówmy się, po co podnosimy stopy procentowe, chcąc oczywiście uzyskać efekt z obniżenia inflacji. Otóż podstawowy efekt, który powinien wystąpić, to umocnienie złotego, umocnienie naszej waluty. Umocnienie naszej waluty oznacza, że tanieje import. Jeżeli tanieje import, to znaczy przenoszenie inflacji z zewnątrz do naszej gospodarki słabnie. A to jest jeden z głównych kanałów. Ja nie chcę powiedzieć, że inflacja jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi wyłącznie, bo tak nie jest, ale te czynniki zewnętrzne są rzeczywiście bardzo ważne. W związku z tym podnosimy stopy procentowe, by umacniać walutę, a w konsekwencji tanieje import i zmniejszamy presję inflacyjną. To jest jeden z kanałów oddziaływania stopy procentowej. A co się stało po kolejnych decyzjach Narodowego Banku Polskiego i komunikacji, która jest uprawiana przez ten konstytucyjny organ? Otóż po każdej decyzji złoty się umacnia. Dzisiaj jak zobaczycie państwo, to mamy znowuż kolejną falę umacniania, osłabiania złotego. Co oznacza osłabianie złotego? Że impulsy inflacyjne z zewnątrz nasilają się. A to oznacza, że ta polityka jest niewiarygodna. Po prostu inwestorzy nie rozumieją tej polityki, nie rozumieją komunikacji i w związku z tym do niej nie dostosowują się tak, jak Narodowy Bank Polski chciałby to widzieć, jak powinien tego oczekiwać. To jest najlepszy dowód fiaska tej dotychczasowej polityki. I chcę wyraźnie powiedzieć, że to nie chodzi tylko o politykę Narodowego Banku Polskiego, bo my powinniśmy zobaczyć, jaki jest tak zwany miks polityki fiskalnej i polityki pieniężnej. Jaką część zadania związanego z obniżaniem inflacji przejmuje budżet, co oznacza między innymi zmniejszanie wydatków i reorientację wydatków na rzecz wydatków prorozwojowych, prowzrostowych i po drugie oczywiście zaostrzanie polityki pieniężnej. Te dwie rzeczy muszą iść w parze i muszą być robione sekwencyjnie, nie naraz, nie chaotycznie, nie desperacko, w jakimś porządku. Wtedy to zadziała.
Czy teraz tego rozumiem z pana słów wynika. W tym momencie
oczywiście,
nie ma
nie jest
porządku.
Chaos. Jest chaos komunikacyjny, chaos decyzyjny. W dodatku to jest tak, że podstawą tego wszystkiego jest wiarygodność tych instytucji. Wiarygodność zarówno rządu, wiarygodność polityki fiskalnej i premiera, i ministra finansów, i rady ministrów, wiarygodność w tym, jak informują o długu, o tym, jaką chcą prowadzić politykę i wiarygodność, co jest niezwykle ważne, samej instytucji, jakim jest Narodowy Bank Polski. Pomijam wiarygodność samego prezesa, no bo ta jest zerowa, ale też chodzi o wiarygodność instytucji. No. I jeśli dzisiaj wygłaszane są komunikaty o jakiejś napaści na bank, to chcę powiedzieć, nikt więcej złego dla niezależności Narodowego Banku Polskiego nie zrobił niż sam Narodowy Bank Polski, jego prezes i jego Rada Polityki Pieniężnej.
Panie profesorze, kończąc temat inflacji, jeszcze tylko jedna sprawa. Jarosław Kaczyński dzisiaj w wywiadzie, zdaje się, dla Polskiego Radia powiedział, że w niedługim czasie rząd pokaże pakiet antyinflacyjny, który jest w znacznej mierze skuteczny. Też to jest raczej mało konkretne, co mówi prezes Jarosław Kaczyński w tej sprawie, ale czy takie ręczne sterowanie rządowe, czy takie próby ręcznego rządowego sterowania inflacją mogą odnieść jakikolwiek skutek? Bo chyba o to właśnie chodzi.
Proszę pana, średnio rozumiem określenie pakiet antyinflacyjny. W ogóle to jest ulubione słowo. I jak domniemuję, bo tego nie wiem, bo wcześniej używano słowo tarcza antyinflacyjna, a teraz się mówi pakiet, no to mamy do czynienia z sytuacją zapowiedzianych rekompensat. Tylko chcę wyraźnie powiedzieć, to jest ściganie się za własnym ogonem. Znaczy, jeśli my mówimy, że po prostu, owszem, jest inflacja, w związku z tym będziemy waloryzować emerytury i świadczenia. Na przykład płacę minimalną podniesiemy po raz drugi 1 lipca. To chcę wyraźnie powiedzieć, że inflacja będzie dalej się nakręcała i dalej będziemy ją napędzać takim mechanizmem, ponieważ to działa właśnie w ten sposób. Inflacja kumuluje swoje skutki. Jeśli nie prowadzamy rzeczywistych działań ograniczających źródła inflacji, a jedynie staramy się przeciwdziałać, dając określonym grupom rekompensaty, to te rekompensaty te grupy ochronią na chwilę, na moment, a w dłuższym okresie lub nieco dłuższym te grupy stracą jeszcze więcej.
Panie profesorze, jedna ze spraw, o której będziecie dyskutować podczas kongresu w Krakowie, to jest powrót do normalnego życia, powrót do świata po pandemii, albo właściwie nowy świat po pandemii. Ja chciałem zapytać właśnie o gospodarkę w tym kontekście. No, mamy teraz czwartą falę pandemii. Ze statystyk wynika, że w trzecim kwartale PKB realnie urósł o 2,1% w stosunku do drugiego kwartału i o 5,1% był wyższy niż rok wcześniej, czyli widać, przynajmniej tak mi się wydaje z tych liczb, pewne odbicie. Czy ta czwarta fala pandemii i jakby groźba kolejnych obostrzeń może wpłynąć na te perspektywy gospodarcze?
Znaczy, powiedzmy sobie, że wzrost gospodarczy rzędu 5% jest satysfakcjonujący. Nie miejmy co do tego wątpliwości. Pytanie, czy my ten wzrost potrafimy na takim poziomie utrzymać? Ja mam tutaj poważne wątpliwości, bo pytanie, co ma ten wzrost stymulować? No bo jeśli powiemy, że ten wzrost ma stymulować, no właśnie stymulacja fiskalna i pieniężna, no to będziemy mieli dużo pieniądza, tylko pytanie, co się stanie z produktami i usługami, które powinny towarzyszyć temu pieniądzu. I wyraźnie widać, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy wzrost produkty i usług nie będzie nadążał za tym pustym pieniądzem wydawanym w ten sposób. W związku z tym, nawet jeśli będziemy mówili o nominalnym wzroście wysokim, to będziemy mieli wzrost, który jest wzrostem pustego pieniądza, a nie wzrostem zaspokojonych potrzeb różnych grup społecznych. Więc wydaje mi się, zacznijmy rozmawiać o tym, co jest rzeczywistym źródłem stabilnego wzrostu, a jest nim produktywność naszej gospodarki. Jest to, ile inwestujemy, ile potrafimy wytworzyć nowych technologicznych rozwiązań, w jaki sposób rosną nasze kompetencje, rośnie wydajność pracy, a dynamika wydajności pracy jest niższa niż była przed pandemią. W związku z tym mam wrażenie, że nie koncentrujemy się w myśleniu o gospodarce i wzroście gospodarki na tym, co najważniejsze. Głównie kierujemy się tym, w jaki sposób utrzymać poziom konsumpcji, tyle tylko, że ten poziom konsumpcji jest bardzo często wyrażany w pieniądzu nominalnym, pieniądzu pustym, pieniądzu jałowym, a nie w rzeczywistych zaspokojeniu potrzeb poprzez towary i usługi. I to jest dla mnie poważny problem, bo to oznacza, że nasz wzrost nie jest podtrzymywalny.
Pan profesor Jerzy Hausner był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.